Pogotowie radiowe.
A w naszym środowym cyklu pogotowia radiowego jak zawsze dotykamy kwestii związanych z cybersiecią, z cyber nie tylko przestępczością, ale również uzależnieniem, jak i samodiagnozowaniem. Jak to jest z kwestią medyczną, jeśli chodzi o internet? Czy internet może być źródłem informacji medycznej? Jakie są zagrożenia, jakie są konsekwencje takiego samodiagnozowania, a raczej właśnie takiego diagnozowania poprzez internet? Bo obecnie przybywa osób, które z różnych przyczyn, w momencie gdy z ich zdrowiem dzieje się coś niepokojącego, bądź też ze zdrowiem ich bliskich, na początku próbują wyleczyć się na podstawie samodiagnozy. A informacji o swych dolegliwościach poszukują przeważnie w internecie. No i tutaj oczywiście ten słynny doktor i tutaj warto sobie wpisać jakąkolwiek przeglądarkę i wtedy następuje owa diagnoza. Czy słuszna, czy tak rzeczywiście robimy i kto tak nie robił, niech uderzy się w piersi.
Mamy pewne symptomy, wyczytamy w pewnych źródłach, że może to być bardzo poważna choroba i wtedy nadmierna reakcja w postaci strachu, paniki, lęku. Też często, jeżeli już sobie utworzymy ten obraz w swojej świadomości naszej choroby, to nierzadko poddajemy pod wątpliwość diagnozę lekarza.
A jakie to może mieć konsekwencje? No to oczywiście wyobraźnia tutaj powinna zadziałać. Profesor Marek Foksiński z Katedry Biochemii Klinicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Poznaniu będzie naszym gościem, a nasza radiowa ekipa to Piotr Wierzchoń, który ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówimy Państwu dzień dobry i jak zawsze zachęcamy do udziału w audycji 81 743 7383 i pogotowie@radiolublin.pl. Jak to jest z tym internetem jako źródłem informacji medycznej? Czy coraz częściej jest to pierwsze źródło informacji? Czy nam to pomaga, czy szkodzi? Czy również pomaga i szkodzi lekarzom, którzy też starają się nas diagnozować i leczyć?
Internet jako źródło informacji medycznej, zagrożenia, konsekwencje, ale również myślę, że przewijać się będą tutaj te dobre strony również tego źródła informacji. Bo rzeczywiście rodzimy się z instynktem ciekawości, pobudza przede wszystkim młode istoty do odkrywania świata, w którym żyją, pomaga dostosować się do nowych warunków. Jak wspomnimy swoje dzieciństwo i obecne czasy, to rzeczywiście ten sposób funkcjonowania jest zupełnie odmienny. Bombarduje nas codziennie tysiącami informacji wszystko to, co nas dookoła otacza. To są, począwszy od telewizji, setki kanałów, w tym kanały informacyjne, często bełkot informacyjny, który wynika niekiedy z różnych, że tak powiem, interpretacji tych samych faktów. Radiokierowcy zgodzą się ze mną, że to też jest element, który nierzadko pozwala na odbieranie tych bodźców, nawet w czasie jazdy gdzieś tam w dalekie trasy. Prasa, która ta tradycyjna przynajmniej, która troszeczkę została wyparta przez właśnie elektroniczne wersje, również jest dość istotnym elementem informacji o świecie, o tym, co się dzieje. Szereg pozycji, które dotyczą też bezpośrednio zdrowia. Rzadziej sięgamy niestety do książek. Wraca troszeczkę moda na czytanie przynajmniej takiej literatury, jak ja ładnie określam, pięknej, czyli różnego rodzaju nawet współczesnych autorów opracowania. Rzadziej sięgamy do książek, jeżeli chodzi o wiedzę bezpośrednio związaną z naszym funkcjonowaniem. Jest to pokłosiem troszeczkę tego, że również i w tej sferze gro wydawców przeniosło się do sfery internetowej. Ważnym elementem informacji, ważnym elementem współdziałania są rozmowy, które stają się coraz bardziej ograniczone, a jakby nie patrzył, jest to najbardziej, powiedziałbym, doskonała forma kształtowania zarówno młodych charakterów, ale i dyskusja na temat tych często trudne, które wymagają różnego punktu odniesienia. Tak jak wspomniałem, również właśnie prasa, książki przeniosły się w sferę internetu, ale w internecie również znajdują się inne informacje, które nie zawsze są autoryzowane, które nie zawsze współpracują, że tak powiem, z tym ogólnie pojętym nurtem naukowym. Często jest to wymiana pewnych poglądów różnych ludzi o różnych, że tak powiem, spojrzeniach na świat. Tutaj pokuszę się troszeczkę na takie dane nie do końca precyzyjne z racji tego, że trudno jest oszacować, ile informacji znajduje się w dzisiejszym internecie. Niektórzy mówią o 10 bilionach terabajtów danych. Oczywiście to się zmienia w zasadzie z dnia na dzień i nie ma, że tak powiem, narzędzia, które byłoby w stanie w sposób jednoznaczny ocenić te wartości. Tak samo jak zupełnie ciężko oszacować, ile informacji dociera do naszego mózgu w jakiejś jednostce czasu. Tak, dziesiątki maili, dziesiątki SMS-ów, portale społecznościowe, na których jesteśmy często zarejestrowani, sprawdzamy różnego rodzaju newsy, ewentualnie bezpośrednie jakieś zapytania do nas. Serwisy informacyjne, które poza telewizją oczywiście też w sferze internetu stanowią bardzo istotny element przekazu przynajmniej bieżących informacji. Strony www, różnego rodzaju portale tematyczne, tutaj w zależności od tego, czego szukamy, oczywiście można to zawężać, ale ogrom informacji, która znajduje się w internecie, rzeczywiście zmusza nas do przyjmowania dziennie, wyliczyli przynajmniej dla Stanów Zjednoczonych, około 34 gigabajtów danych. Odpowiednik mniej więcej 10 tysięcy słów. Ktoś wyliczył, że gdybym teraz musiał wypowiedzieć te 10 tysięcy słów, to mniej więcej 12 godzin powinno mi to zająć, chyba że będę mówił po prostu szybciej. Co ciekawe, to też oczywiście dane szacunkowe, ale wielu badaczy podziela ten pogląd, że informacje, jakie docierają do nas w ciągu jednej doby, są porównywalne z informacjami, które docierały do osoby żyjącej w czasach średniowiecznych w ciągu jego całego życia. Te dane systematycznie, czy ilość tych danych systematycznie wzrasta, także zalewani jesteśmy potężnymi porcjami danych. I tutaj nasz mózg rzeczywiście bardzo wydajny, bardzo dobrze adaptujący się do nowych warunków, jednak też ulega zmęczeniu. I też masę, szczególnie psychologów, socjologów mówi o tym, że przy tym nawale informacji, jaka do nas dociera, przestajemy, że tak powiem, czy tracimy zdolność wnioskowania z tych danych, czy ewentualnie jakiejś głębszej refleksji, obróbki tych danych.
Doktor habilitowany Marek Foksiński, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Poznaniu, jest naszym i Państwa gościem, a w naszych czasach, w których dostęp do informacji jest praktycznie nieograniczony, musimy niejako na nowo uczyć się korzystania z porad prawdziwych, realnie istniejących lekarzy, którzy są w stanie obiektywnie nas zdiagnozować na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie wieloletniej edukacji i doświadczenia, a nie tylko bazować na samodiagnozie, która płynie po prostu z internetu. I między innymi o tych ważnych sprawach mówimy jak zawsze w każdą środę w Radiu Lublin w ramach edukacji medialnej.
Pogotowie radiowe.
Środowe pogotowie radiowe na temat edukacji medialnej. Dziś edukacja zdrowotna, czy rzeczywiście internet to dobre źródło nie tylko zdrowia, ale kwestii zdrowotnych i poszukiwania informacji na temat chorób w internecie. Bo rzeczywiście informacje o swoich dolegliwościach najczęściej poszukujemy przeważnie w internecie. Większość internetowych informacji o chorobach nie pochodzi jednak od profesjonalistów. I tutaj naprawdę warto się zastanowić nad tym, czy lekarze mają czas na to, żeby korygować różnego rodzaju wpisy dotyczące zdrowia, a zatem pacjent zazwyczaj wyciąga błędne wnioski o swoim stanie zdrowia. Psychologiczny mechanizm samodiagnozowania działa w taki sposób, że kiedy pacjent pojawia się w końcu u lekarza, to wyolbrzymia symptomy zgodne z opisem choroby, którą rozpoznał u siebie właśnie za pomocą internetu, a ukrywa te, które do niej nie pasują. I nie należy się w tym wszystkim doszukiwać winy pacjenta, jest to naturalny mechanizm obrony, neuronny, czyli mózg człowieka poszukuje podobieństw, natomiast ignoruje różnice. Czy to nam pomaga, czy szkodzi? O tym wszystkim rozmawiamy w kontekście internetu jako źródła informacji medycznej, zagrożenia i konsekwencje. Doktor habilitowany Marek Foksiński.
Same informacje medyczne w internecie są też dość powszechne i też w różnych postaciach. I czego szukamy? Najczęściej jest to tak, że zmusza nas do tych poszukiwań, chyba najczęściej problem zdrowotny, niekiedy ciekawość. Tak szukamy przede wszystkim charakterystyki choroby, symptomów, próbujemy je porównać ze swoimi, czynników ryzyka, metod leczenia. Zwracamy uwagę na zarówno powikłanie, jak i leki stosowane w danej jednostce chorobowej. Ale też co pozytywnym aspektem tych poszukiwań, to troszeczkę na temat profilaktyki, stylu życia, który może przyczyniać się do, no przynajmniej w jakiejś mierze, przeciwdziałania powstawania tych chorób. Jeżeli rzeczywiście dotyczy to już nas bezpośrednio, to szukamy również placówek medycznych, w których moglibyśmy skorzystać z pomocy fachowców, ale nierzadko też szukamy opinii innych pacjentów, szczególnie w portalach społecznościowych, gdzie te dane możemy sprawdzać w dowolnej chwili. Często szukamy już tematycznie powiązanych wątków. Ewentualnie to, co też nierzadko ma miejsce, gdzieś tam w poczekalni, czekając na wizytę u lekarza, pacjenci też bardzo często wymieniają się swoimi spostrzeżeniami. Gdzie szukać tych informacji, czy gdzie szukamy? Oczywiście, jak chcemy gdzieś skorzystać z pomocy, to przede wszystkim wertujemy informacje na temat podmiotów wykonujących konkretną działalność leczniczą. Niekiedy mamy do dyspozycji Centra Informacji Medycznej, ale szukamy również w ogólnodostępnych bazach, gdzie generalnie te informacje mogą pojawiać się, tutaj różnego rodzaju dedykowane serwisy o zdrowiu, czy ewentualnie prasa i wspomniane serwisy społecznościowe. Korzystamy z tego, co jest najbardziej, że tak powiem, pod ręką. Tak? Odpalamy przeglądarkę, mamy ustawione usługi wyszukiwania w internecie, wpisujemy hasło i otrzymujemy wynik, który w sposób dość ogólny informuje nas o różnego rodzaju elementach. Tutaj akurat wrzuciłem hasło cukrzyca i zobaczmy rodzaje, objawy, przyczyny, leczenie, czy tutaj jakie są objawy, cukrzyca, badania. Wchodząc głębiej, najczęściej okazuje się, że dość mocno pozycjonowane są różnego rodzaju właśnie portale zajmujące się tą tematyką. Tu mamy chociażby poradnik zdrowie, czy ewentualnie synewo.pl, gdzie nierzadko te informacje są bardzo ogólne, mało tego, nie zawsze trafne, czy żeby nie powiedzieć wprost, prawdziwe. Rzadko mamy tam odnośniki do badań, mamy problem z namierzeniem autora tych opracowań. Wystarczy zmienić tylko jeden element. Zamiast w Google, to w Google Scholar przeszukać bazę różnych opracowań, które poza tym, że w jakimś tam sensie tematycznie będą nam odpowiadać, to już nie są anonimowe. To są konkretni autorzy, którzy powołują się na konkretne badania. Możemy się z nimi zgadzać lub nie, natomiast mają znacznie większą wiarygodność i znacznie łatwiej, że tak powiem, dobrnąć do źródeł tych informacji, nawet przeglądając taki artykuł, gdzie bardzo często niektóre stwierdzenia, których badacz nie prowadził, opatrzone są odnośnikami literaturowymi pozwalającymi dobrnąć do źródłowych danych, do badań, które to potwierdzają. Jest to o tyle ważne, że tych portali zajmujących się zdrowiem jest coraz więcej. Jedną z pozytywnych cech, jakie obserwujemy w przypadku tej gałęzi, to jest to, że nierzadko pojawiają się tam różnego rodzaju aspekty promocji zdrowia, czy ewentualnie promocji zdrowego trybu życia. Natomiast jeżeli chodzi o bardziej konkretne dane, one są niekiedy po prostu powielane w sposób taki nie do końca uprawniony. Informacji medycznych szukamy również, będąc po drugiej stronie, że tak powiem, czyli to środowisko medyczne, fachowcy, którzy zajmują się naszym zdrowiem, z racji tego, że rzeczywiście dziedzina, jaką są nauki medyczne, rozwija się bardzo dynamicznie. Ja zajmuję się biochemią kliniczną i powiem szczerze, tutaj dziennie pojawia się kilkanaście nowych artykułów nawet z wąskiej tematyki, którą się zajmuję. Także w przypadku, kiedy mówimy o postępowaniu w różnych jednostkach chorobowych, leczeniu tych jednostek chorobowych, to rzeczywiście tutaj tempo tych badań jest bardzo duże. Oczywiście internetowe bazy wiedzy medycznej czy internetowe bazy publikacji naukowych, tutaj sam dostęp do bibliotek medycznych, PubMed, do którego również anonimowo możemy się zalogować czy skorzystać z niego, ale również bardziej już dedykowane, często opatrzone komercyjnym dostępem bazy, które informują o najnowszych badaniach, informują często o konkretnych, pojedynczych nawet przypadkach, a również to, co jest wymogiem, czyli dokształcanie się kadry medycznej, wymuszane przepisami odgórnymi, przeniosło się do sfery internetu i różnego rodzaju platformy e-learningowe, które pozwalają na udoskonalanie, że tak powiem, tego rzemiosła, jakim jest po prostu medycyna.
W takim razie nie wszystko złe, co w tym internecie, także jeśli chodzi o medycynę, także jeśli chodzi o diagnozowanie, wystarczy po prostu poszukać na stronach naukowych, medycznych i być może wtedy rzeczywiście ta diagnoza będzie bliższa prawdzie. 81 743 7383, a także jak zawsze pogotowie@radiolublin.pl.
Pogotowie radiowe.
Edukacja medialna w kontekście edukacji zdrowotnej jest niezwykle potrzebna, jednak we wszystkim należy zachować zdrowy rozsądek i rzeczywiście umiar. Wiadomo, że niekoniecznie ta internetowa samodiagnoza powie nam prawdę o naszym życiu i zdrowiu.
Nie trudno zgadnąć, że przy tych potężnych ilościach danych, jakie znajdują się w internecie, nie wszystko nadaje się, że tak powiem, do użycia. Innymi słowy, mogę wprost powiedzieć, że gro tych informacji jest zupełnie bezwartościowa i tutaj szacunki są też różne. Niektórzy wprost mówią, że około 90% tych danych, które leżą na serwerach na całym świecie, jest bezwartościowa. Daj Boże, jak nie są szkodliwymi, bo rzeczywiście ten aspekt tutaj też się przewija nierzadko i w sytuacji, kiedy mówimy o wyszukiwaniu pewnych informacji, musimy przygotować się na to, że nierzadko będziemy trafiać na rzeczy niepotwierdzone, nieprawdziwe i nie nadające się do zastosowania w normalnych warunkach. Jak to zrobić? Bo tutaj problem jest potężny. Jak odcedzić te informacje nierzetelne, nieprawdziwe od tych, które rzeczywiście dają nam możliwość poznania pewnych aspektów naszego organizmu, aspektów naszego zdrowia? To chyba wiem z naciskiem na chyba nie jest przypadkowe, bo tutaj nie ma jakiegoś algorytmu, który by w sposób jednoznaczny dyskryminował pewne informacje i moglibyśmy je uznać za nieprawdziwe i te, które rzeczywiście są prawdziwe. Korzystanie ze sprawdzonych i wiarygodnych źródeł internetowych jak najbardziej poprawne, no ale jak stwierdzić, czy one są rzetelne, czy one są wiarygodne? Pierwszym takim etapem może być taka ogólna jakość strony zawartych w nich danych, ale i to, na co zwracać powinniśmy uwagę, to, że każda taka informacja powinna posiadać autora. Tak, brak anonimowości autorów jest już jednym z elementów, który tutaj dość mocno wskazuje nam na to, że jednak te dane, nawet jeżeli by były błędne, to są opatrzone czyimś nazwiskiem. Bardzo ważny element, bo tutaj też to nawet w ostatnich czasach pojawia się problem wypowiedzi celebrytów, polityków, którzy na drugi dzień muszą się wypierać tego, co mówili, ewentualnie odwracać kota ogonem, bo co innego mieli na myśli. Pamiętajmy, że co innego jest wypowiadać swoje zdanie w rozmowie z sąsiadem, ze znajomym, a co innego jest wypowiadać swoje zdanie w sferze publicznej. Poza wolnością słowa wszyscy zapominają, że jest też odpowiedzialność za słowa, które wypowiadamy. I oczywiście ten aspekt związany tutaj z anonimowością wydaje mi się za kluczowy, bo autor, który się przyznaje do swojego dzieła, jak najbardziej utożsamia się z nim i w razie czego też ponosi konsekwencje.
Doktor habilitowany Marek Foksiński, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, był naszym i Państwa gościem, ale tak naprawdę już zupełnie niedługo będziemy mieli do czynienia z mobilnym doktorem, bo obecnie po wpisaniu zapytania w wyszukiwarkę najczęściej odsyła nas ona na profesjonalne fora tematyczne lub serwisy medyczne, o których tutaj mówiliśmy, ale już niedługo koncerny internetowe zapowiadają, że w przeciągu dosłownie najbliższych kilku, nawet nie miesięcy, a tygodni zostanie uruchomiona aplikacja Doktor Internet, która znacznie ułatwi proces autodiagnozy za pomocą sztucznej inteligencji. Ale to już temat na kolejne spotkanie w cyklu naszych środowych spotkań z zakresu edukacji medialnej, a teraz o akcji, która zrodziła się w Polskim Radiu Lublin.